Czas reakcji w Radiu Szczecin.
I to były dobre wiadomości na koniec. Pogoda wreszcie naprawdę majowa, czerwcowa, nawet latem już powiało 23, dzisiaj 24 i pełne słońce bez śladów chmur. Jutro, w środę podobnie ciepło i następne dni tak samo słoneczne i bardzo ciepło, około 24 stopni. Weekend z lekkim deszczem, ale ciepło, 22 stopni i tak dalej, prognoza długoterminowa obiecuje wysokie temperatury i dużo słońca aż do końca maja i w czerwcu. Witamy w takim ciepłym klimacie Państwa bardzo serdecznie. Wita Państwa Mariusz Tołajkowski, który dzisiejszy program Czas Reakcji zrealizuje. Sławomir Orlik, który program przygotowywał, i Krzysztof Kupiński przy mikrofonie. Witamy i zapraszamy zawsze na początku naszego programu Państwa do udziału w nim. Proszę do nas dzwonić 510-37-36, numer telefonu do naszego studia, do Państwa dyspozycji. 510-37-32, numer czujny, to ktoś, kto na przykład mocno stresuje się, kiedy ma świadomość, że jest na antenie, nawet przez telefon, to tam trochę bezpieczniej może nagrać swoją wypowiedź, a my ją wykorzystamy, opublikujemy, zareagujemy. Można także do nas pisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. No a jak zmiana pogody, to nie tylko przyjemności, ale również pewne utrudnienia, kłopoty, niedogodności, komarów. Zrobiło się nagle dużo i w tamtym tygodniu rozmawialiśmy o odkomarzaniach. Szczecin planuje takie odkomarzanie pierwsze w tym roku w czerwcu. Wiemy, jak to się odbywa. Zakontraktowane są takie odkomarzania i one odbywają się cyklicznie i o tym wielokrotnie mówiliśmy w czasie reakcji, że te to eksperci mówili bardziej, prawda? Ludzie, którzy zajmują się profesjonalnie, naukowo owadami, w szczególności komarami, i oni mówią, że takie odkomarzania właściwie mają efekt owszem, ale krótkotrwały. To jest na 2, 3, 4 dni góra, no bo później już nowe pokolenie albo wręcz pokolenia tych komarów przychodzą na świat i tyle, a poza tym te substancje chemiczne też nie mają jakiejś nie wiadomo jak długiej trwałości. A zatem jeżeli odkomarzanie, to konkretnego obszaru i w konkretnym czasie, w konkretnym celu. No na przykład ma się jakaś impreza plenerowa odbyć i żeby ludzie spokojnie uczestniczyli w tej imprezie i nie musieli, tam, nie wiem, odganiać się, biegać po całym terenie, żeby zmylić komary, no to wtedy takie odkomarzanie. Natomiast te cykliczne, to powtarzam zdania ekspertów, natomiast te takie cykliczne, które niby mają nas zabezpieczyć na dłużej, raczej większego sensu nie mają. Ale są także inne sposoby walki z plagą komarów i o jednym z nich nasza słuchaczka.
Witam serdecznie, dzwonię z gminy Dobrzany. Jestem stałą słuchaczką Radia Szczecin. Wysłuchałam audycji na temat komarów, trudności z poruszaniem się i ujadliwego działania właśnie komarów. Mam pytanie, po co stosujemy środki ochrony roślin, czy zwierząt, czy komarów? Czy nie lepiej by było zastosować naturalny sposób niszczenia komarów przez nietoperze? Przecież nietoperz w ciągu jednego dnia usuwa 2000 komarów w sposób naturalny. Zawsze środki chemiczne niszczą człowieka, niszczą przyrodę, niszczą zwierzęta. Taką propozycję mam. I pytanie jednocześnie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy i pozdrawiamy Panią i całe Dobrzany. Dziękujemy za ten telefon. Oczywiście, że tak. Nietoperze jak najbardziej, tylko skąd je wziąć, proszę Pani? Skąd wziąć te nietoperze i jeszcze zachęcić je, żeby tutaj pozostały w naszym mieście, na przykład w takim Szczecinie? Może w Dobrzanach jest im trochę lepiej, ale w Szczecinie to niekoniecznie, ponieważ zanieczyszczenia i tak dalej, hałas, nie wiem, czy one to lubią. Widywane są nietoperze w Szczecinie wieczorem, nawet tutaj wokół naszego radia czasami można zobaczyć latające bezszelestnie nietoperze i polujące na te komary. Są też jeżyki, są też jaskółki. Tak, jak najbardziej tak. Jak to zrobić, żeby tych zwierząt bardzo pożytecznych, sympatycznych było jak najwięcej w naszym mieście? Tego nie wiem. Może w następnych reakcjach, czasach reakcji o tym porozmawiamy z jakimiś ekspertami. 510-37-36, zmieniamy temat. Zawsze, kiedy w czasie reakcji pojawiają się tematy drogowe, to Państwo chętnie na nie reagują i telefony są rejestrowane pod czujnym numerem. A było w piątek o ulicy Gdańskiej, o Estakadzie Pomorskiej, o Hangarowej i innych, gdzie kierowcy, to jest taki zwyczaj, to jest takie przyzwyczajenie, gdzie kierowcy często jadą, wykorzystują do jazdy głównie środkowy bądź lewy pas. Natomiast ten prawy nie cieszy się powodzeniem, taki trochę opustoszały, czasami jakiś tir. I to też nie zawsze, bo tiry też lubią sobie całą szerokością pojechać. No i o tym było. Naszym gościem był pan Filip Grega, ekspert do spraw ruchu drogowego, który opowiadał, że to oczywiście jest szkodliwe, niekorzystne i tak dalej, a poza tym niezgodne z przepisami, bo one mówią, że kierowca ma obowiązek trzymać się jednak prawej strony, jechać, jeżeli to możliwe, po prawej stronie. No dobrze, jak jest, wszyscy widzą, no i tak jak wspomniałem, telefony od razu odezwały się i mamy kilka przykładowych telefonów zarejestrowanych pod czujnym numerem. Najpierw nasz słuchacz opowiada, co robią tiry na Gdańskiej i dalej już w kierunku wyjazdowym ze Szczecina.
Dzień dobry, Janusz z tej strony. Ja już wielokrotnie od roku, prawie dwóch lat, zgłaszał informację, problem, że tiry przekraczają tą dozwoloną prędkość 50 na godzinę i nadal to robią, ale jeszcze jest jeden problem. Ja bym tam wstawił na odcinku wjazd na trasę zamkową aż do zjazdu na autostradę w stronę Kołbaskowa lub Świnoujścia, zakaz wyprzedzania się tych tirów, bo niektórzy kierowcy tirów jadą zgodnie z przepisami 50, no może 55 na godzinę, ale często, gęsto widzę, jak się nawzajem wyprzedzają. To jest niebezpieczne. Pamiętacie państwo, kiedyś była taka akcja, że betoniarka ścigała się z samochodem osobowym. Co by było, gdyby się ta betoniarka wywróciła na Estakadzie Pomorskiej? Dziękuję, pozdrawiam.
No, wynik wyścigu byłby już jasny wtedy. Betoniarka z samochodem osobowym, no kto wpadł na taki pomysł? Dwie osoby co najmniej musiały w tym uczestniczyć. Czy zakaz wyprzedzania tirów? Nie wiem. Wiem, że rzeczywiście tiry jeżdżą, to wyjeżdżają z Jana Skolna, bądź wyjeżdżają z tych obszarów portowych, tutaj przez rondo portowców i tak dalej. Dalej sobie jadą ulicą Gdańską i wyjeżdżają ze Szczecina. Szczerze mówiąc, nie zaobserwowałem jakichś większych problemów, żeby były jakieś wyścigi słoniów tak zwane, słoni. Ale dobrze, może to jest pomysł, żeby tam wprowadzić zakaz wyprzedzania tych samochodów ciężarowych. 510, 37 i 36, a jeszcze są ograniczenia prędkości tam na drodze wyjazdowej ze Szczecina i jak one działają, wiemy. Wiemy, jak one działają. Zdaniem niektórych powinny być okresowe egzaminy powtórkowe, takie aktualizujące prawo jazdy. Mniej więcej co 10 lat niektórzy postulują, tak jak na przykład nasz słuchacz.
Dzień dobry, nazywam się Tomasz. Jestem kierowcą od 20 kilku lat. Tak się stało, że w moim przypadku ja się doszkalam regularnie, co kilka lat sobie robię jakąś nową kategorię, co pozwala na okrągło egzaminowanym i patrzę, co się dzieje, jak jeżdżą inni użytkownicy ruchu. Może warto by jednak byłoby wrócić do pomysłu przechodzenia egzaminu co 10 lat na prawo jazdy, bo w ten czas ludzie musieliby nauczyć się jeździć zgodnie z przepisami. Jazda przede wszystkim musi być odpowiednio dynamiczna, nie może być zbyt powolna, nie może być zbyt szybka. Ludzie by zwracali uwagę na aktualne przepisy, znaliby przepisy. Warto byłoby szkolić ludzi, wymusić obowiązkowe doszkalanie. Ewentualnie osoby, które nie znają zasad ruchu drogowego, nie znają przepisów, to po prostu nie powinny jeździć po drogach, bo stwarzają ewidentne zagrożenie.
No to powiem panu, że szkoły nauki jazdy i egzaminatorzy z WORD-u lubią to. Ten pomysł, myślę. Natomiast kierowcy niekoniecznie, osobiście, moje prywatne zdanie, nie. Moje prywatne zdanie jest nie, ale to nie upieram się przy tym, może rzeczywiście, dlatego że no, prawo jazdy i przepisy ruchu drogowego to nie jest jakaś, nie wiem, wyższa nauka. To są bardzo proste rzeczy i jak ktoś już jeździ długo, parę lat, to no, ma te przepisy, nawet o nich nie pamiętając, to jest w pewnym sensie instynktowne zachowanie i tak gdyby miał odpowiedzieć na jakieś pytania egzaminacyjne, to może by to nie wyszło, ale w takim ruchu, jeżeli dobrze się nauczył, to on tak trochę zachowuje się bardziej intuicyjnie. O, tak bym to powiedział. Natomiast czy egzamin na prawo jazdy, zdany egzamin na prawo jazdy gwarantuje, że ten zdany kierowca jest dobrym kierowcą? Prawda? Pozostawiam bez odpowiedzi. Więc jeżeli pierwszy egzamin na prawo jazdy, a później taki świeżo upieczony kierowca wyjeżdża i nie bardzo orientuje się w sytuacji, to te następne czy zagwarantują, że będzie lepiej? Śmiem wątpić. 510, 37 i 36, jeżeli jesteśmy przy ruchu drogowym, to ponownie pojawia się postulat od naszego słuchacza. Wczoraj grillował, no i taka dyskusja się wśród grillujących gości, taka dyskusja się rozwinęła na temat hulajnóg elektrycznych. Nie wiem, co wam, proszę państwa, przyszło do głowy, ale dobrze, no. Grill ma swoje prawa, hulajnogi elektryczne, czy powinny mieć rejestrację? Notabene dzisiaj zauważyłem jedną hulajnogę z sieci wypożyczalni hulajnóg, która chyba to była rejestracja, która miała coś takiego przypominającego rejestrację naklejone na błotnik. No i sprawdzamy to teraz, czy już te wypożyczalnie zaczynają rejestrować swoje hulajnogi, czy może po cichutku jakieś przepisy się zmieniły w tej sprawie, ale telefon.
Marek z tej strony. Wczoraj mieliśmy grilla i tak zaczęliśmy rozmawiać na temat hulajnóg i okazuje się, że w Niemczech za brak rejestracji hulajnogi jest 150 euro mandatu. I uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo wszystko jest pod względem właśnie bezpieczeństwa, że dużo ludzi jeździ hulajnogami, robi różne szkody, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, bo nie ma jak zidentyfikować jak gdyby pojazdu. Teraz jest kwestia, czy nie warto by było u nas tego wprowadzić, bo naprawdę wiele jest takich dość niebezpiecznych sytuacji, gdzie jadący hulajnogą zajeżdża drogę, cuda nie widy i później ucieka, nawet jak zarysuje samochód i nie ma żadnej odpowiedzialności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i pozdrawiam pana i pana grillowych gości. Moja opinia, może na początek rejestrację dla elektrycznych hulajnóg? Chyba tak. Ale jeżeli tak, to dla rowerów także koniecznie. To jak rowerzyści łamią przepisy ruchu drogowego, to naprawdę włos jeży się na głowie. Ścieżka rowerowa kompletnie ignorowana, znak, że oto mamy ścieżkę rowerową i dodam tylko, że przepisy mówią wyraźnie, że jeżeli jest ścieżka rowerowa oznaczona, rowerzysta nie ma prawa jechać jezdnią, musi jechać ścieżką rowerową i co? I nic. Nie. Nie będę jechał, bo tak, gdyby była rejestracja na takim rowerze, nagranie z kamery, policja, może coś by to dało, a tak, absolutna bezkarność. Ale są dwie szkoły, jest taka europejska, tutaj pan powiedział, że w Berlinie, nie wiem, nie widziałem, nie byłem, natomiast pewien człowiek z USA opowiadał, jak tam jest z kolei. No to tam jest tak, że rower kompletnie traktowany jest jak zabawka. Żadnych właściwie, nie wiem, rejestracji, przepisów, że czegoś mu nie wolno, a coś wolno, podobnie z hulajnogami. Zupełnie inne podejście. No, można chyba i tak, i tak. 510, 37 i 36. Teraz państwa zabiorę do szpitala, ale proszę się nie obawiać, tylko na jakiś skromny posiłek spróbujemy coś zjeść w szpitalu przy ulicy Arkońskiej. Z nami jest pan Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala przy Arkońskiej. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom.
Panie Tomaszu, jestem pacjentem szpitala przy ulicy Arkońskiej, napisał słuchacz. Opieka jest super, nie ma co narzekać. Jest jednak spory minus. Na terenie szpitala nie ma ani bufetu, ani sklepiku. Nie znalazłem nawet automatu, gdzie można kupić butelkę wody. Jest co prawda kawiarnia, ale przy wjeździe na teren szpitala, czy da się to zmienić? Może chociaż szpital ustawi automaty? I jeszcze dodatkowe pytanie, a czy jest możliwe zamówienie jedzenia na wynos? Na przykład pizzy. Panie Tomaszu, był kiedyś, jak pamiętam, sklepik, tak? W środku, na placu, między oddziałami, między budynkami. Pamiętam, że stał taki sklepik, można było wyjść, coś sobie kupić. Na przykład tak, hot doga, jak ktoś już tak między posiłkami nie mógł wytrzymać.
Tak, rzeczywiście był taki pawilon, on się znajdował przy budynku C, obecnie ten budynek jest rozbudowywany, a pawilon znikł, ale nic straconego, bo na terenie szpitala znajdują się Dwa takie miejsca, co prawda nie w tym samym miejscu, o którym pan wspomniał, ale jedno znajduje się w budynku portierni przy wjeździe od ulicy Arkońskiej i ma
taki charakter. To ta kawiarnia, o której wspomniał.
Bardziej tam, kawiarniany. Tak. Zgadza się. Jest także bufet taki z daniami obiadowymi, ale też można zjeść coś na szybko.
W tym samym miejscu?
Nie, to jest w budynku poradni specjalistycznych, czyli w budynku przy ulicy Broniewskiego 2, tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala.
Trzeba przejść przez ulicę.
Trzeba przejść przez ulicę, ale oczywiście jeżeli ktoś sobie życzy, żeby na przykład, bo na przykład ma kłopoty z poruszaniem się, bo takich pacjentów również mamy, to razem z dzierżawcą, który prowadzi ten bufet, ustaliliśmy, że można też zamawiać bezpośrednio do siebie, do sali z tego bufetu jakiś ciepły posiłek, czy chociażby napój, jeżeli ktoś ma takie życzenie.
No dobrze, panie Tomaszu, jakiś sklepik na środku, duży teren, tam teraz jakieś remonty, koparki i ludzie pracują, coś robią?
Bardzo by się pan zdziwił, mówiąc, że jest duży teren i mnóstwo miejsca na sklepy, ale nie wydaje nam się, że nie jest tak, tym bardziej, że trzeba pamiętać o tym, że szpital przy ulicy Arkońskiej to jest cały teren zabytkowy, a więc rzeczywiście, gdybyśmy wpadli na pomysł, że na przykład kosztem kawałka zabytkowego parku postawimy sobie sklepik dla pacjentów, to myślę, że nie będzie to rozwiązanie, po pierwsze, które spotka się z uznaniem konserwatora zabytków, a po drugie, proszę uwierzyć, że te dwa punkty, które są, to jest i tak o 100% więcej niż do tej pory, bo wcześniej był jedynie jeden punkt właśnie przy ulicy Broniewskiego, teraz doszedł także ten punkt przy Bramie Głównej, tam są takie artykuły pierwszej potrzeby. Myślę, że jest to sprawa do załatwienia. No poza tym należy pamiętać o tym, że w niektórych miejscach na terenie szpitala, zgodzę się, że nie we wszystkich, ale w niektórych te dystrybutory wody dla pacjentów są między innymi w szpitalnym oddziale ratunkowym, bo tam może być kłopot, żeby tak po prostu sobie wyjść. Tym bardziej, że no duża część tych pacjentów nie trafia do nas na hospitalizację planową, żeby nie pamięta o tym, gdy coś się dzieje, żeby wziąć ze sobą butelkę wody, więc tam taki dystrybutor dla pacjentów jest. Chociaż rzeczywiście tutaj duża i długa dyskusja z naszymi służbami epidemiologicznymi, bo od COVID-u trochę zmieniła się perspektywa między innymi automatów czy takich ogólnodostępnych dystrybutorów.
A automaty są właśnie?
Nie, automaty były rzeczywiście w niektórych miejscach. Nie, zapewne i tak spotkalibyśmy się w podobnej audycji, bo automaty były chyba przy ulicy Arkońskiej 4, jeszcze przed pandemią COVID-19, ale w momencie, kiedy ta pandemia wybuchła i sam dzierżawca i szpital doszliśmy do wniosku, że to nie jest najodpowiedniejszy moment na to, żeby pozwalać ludziom jeszcze na korzystanie z takich automatów. Zresztą ten dzierżawca też nie był wówczas zadowolony z tego, że w szpitalu, szpital pamiętamy jak funkcjonował i to nie był dla niego dobry moment, więc rzeczywiście te automaty zostały w tamtym momencie wycofane.
Dobrze, panie Tomaszu, ostatnie pytanie. Czy można zamówić sobie jedzenie na mieście? I dostawca, no jest tego przecież dużo, przywiezie nam do szpitala. Może nawet wejdzie na oddział i dostarczy.
No, wydaje mi się nieskromnie, że jeżeli jednak mamy takie pomysły, żeby zamawiać jedzenie w różnych restauracjach na mieście z dostawą do sali szpitalnej, to być może już nie wymagamy takiej rzeczywiście hospitalizacji w warunkach szpitalnych, ale mówiąc zupełnie serio, raczej nie polecamy, chociażby ze względów właśnie epidemicznych. Nie zależy nam na tym, żeby różni ludzie po korytarzach szpitalnych chodzili, ale sam byłem świadkiem, że rzeczywiście, jeżeli ktoś gdzieś bardzo potrzebował takiego wsparcia, to można było się umówić z dostawcą, odebrać na przykład na zewnątrz.
Znaczy, taki hamburgera posiłek. Drwala po obiedzie, prawda? To no czasami się przydaje.
Myślę, że tutaj z kolei panie dietetyczki, które pracują w szpitalu, nie byłyby zachwycone, bo każdy dostaje przecież wyżywienie w szpitalu. To jest dieta wyliczona na nasze potrzeby. Często spotykamy się z tym, że mówimy za mało, ale okazuje się, że to jest właśnie tyle, ile powinniśmy, a jesteśmy przyzwyczajeni do trochę więcej. Ale no jesteśmy tylko albo aż wszyscy ludźmi i myślę, że takie zrozumienie...
Ale generalnie przeciwwskazań nie ma i nikt takiego dostawcy nie zatrzyma, ani portier, ani gdzieś jakby ktoś nawet chciał wnieść na oddział, tak, to nie będzie problemu. Bo tak dla informacyjnie dla pacjentów, bo tak, odwiedziny są możliwe, prawda, można wejść, odwiedzać i tak dalej, no więc teoretycznie wydaje się, dlaczego nie mógłby odwiedzić dostawca pizzy na przykład i nie przywieźć jakiegoś giganta dla całej sali.
Odwiedziny są możliwe rzeczywiście. Nie wpuszczamy samochodów postronnych na teren szpitala. To znaczy,
a oni rowerami jeżdżą samochód, też czasami.
To pewnie rowerem da się przemknąć, tak sądzę. I nie jest to wtedy zagrożenie, bo trzeba też pamiętać, że mamy specjalne procedury mówiące o tym, kto i w jakich przypadkach na teren szpitala może wjechać. Ale jeżeli taki dostawca gdzieś zabłądzi i będzie chciał rzeczywiście bardzo spragnionemu jakiegoś miejskiego hamburgera dostarczyć, to myślę, że nikt
nie
będzie
go nie zatrzyma, nikt go nie zatrzyma.
To myślę tak, że nikt go nie wylegitymuje, nie zatrzyma i nie odprowadzi do wyjścia, tylko pozwolimy temu pacjentowi, chociaż no, trzeba pamiętać o tym, że to może nie jest najzdrowszy wybór.
To najpierw konsultacja z lekarzem prowadzącym albo przynajmniej z pielęgniarką oddziałową. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, to gigant ze słoniną, prawda, i Coca-Cola dla całej sali.
A raczej nie, bo później pewnie spotkamy się w poradni leczenia otyłości, a tego byśmy nikomu nie życzyli.
Pan Tomasz Ofik-Kozłowski, rzecznik szpitala przy ulicy Alkońskiej. Panie Tomaszu, pozdrowienia dla pana, wszystkich pacjentów, personelu i tak dalej, bo tutaj najpierw słuchacz bardzo miło zaczął od pochwał.
To prawda, bardzo nam miło i te pozdrowienia na pewno trafią na oddziały. Przekażę.
Dziękujemy za rozmowę. Z nami jest pan Roman, który zatelefonował w sprawie. Wracamy do kierowców i do dróg i w ogóle. Panie Romanie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy, witam redakcję Radia Szczecin. Tak, ja jak wspomniałem, chciałem się odnieść do tego, jak właśnie wszyscy użytkownicy dróg mają coś za skórą, bo którą byśmy grupę użytkowników nie wzięli, to wszyscy łamią przepisy. Mhm. Coś się znajdzie, co go to razi w oczy, ja tak uważam, razi to w oczy. Ale tak, piesi przechodzą przez przejście dla pieszych, telefon przy uchu, słuchawki. Kolarze czy tam użytkownicy rowerów, słuchawki na uszach, nie reagują na to, co się w ogóle na drodze dzieje, wjeżdżają, robią co chcą. I wiadomo, już później kierowcy to już jest w ogóle szeroka dziedzina, bo tak, osobówki, przypuśćmy, tam gdzie jest 50, jadą 80. Jak jest na struga 70-80, jadą 50, blokują te ciężarówki. Ja się wcale nie dziwię, że kierowcy ciężarówek wyprzedzają. A tak właściwie to my Polacy tak jesteśmy typowi ignoranci. Jest przepis, to trzeba go złamać, bo przecież mnie nie złapią. Tam sporadycznie może policja kogoś złapie, jak jechał 180, zabiorą mu te prawo jazdy na 3 miesiące, ale to...
A nagle Polak, jak przekracza zachodnią granicę, zamienia się w anioła drogowego.
I tam nas wtedy chwalą, Polacy to najlepsi kierowcy są. To jest dopiero parodia. Tu w Polsce narzekamy, a na zachodzie nas chwalą, prawda?
Panie Romanie, bardzo panu dziękuję za te refleksje. Tak?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Tak? Szerokiej drogi, panie Romanie, bo słyszę szum, tak? Jest pan w drodze w tej chwili.
O 3 rano.
Dobrze, dobrze. Ale na głośno mówiącym, tak? Nie z telefonem przy uchu.
Oczywiście, oczywiście. O właśnie, to jeszcze by trzeba było jedną rzecz dodać. Powiem panu, większość samochodów nowych ma zestawy głośno mówiące. Słuchawki, które są tak do rozmawiania, są bardzo tanie już dzisiaj. Ale ludzie mają bardzo fajne samochody, ale telefon przy uchu. Bo po co uruchomić zestaw?
Nie, no bo są jeszcze SMS-y, Instagram i Facebook, także to jest, prawda?
Pomijam. Kiedyś jadąc z Poli jechałem 30 na godzinę, bo nie można było wyprzedzić, a pani sobie całą drogę SMS-y pisała, aż do Szczecina, do ulicy, już nie pamiętam, to ulica, to w centrum Szczecina. Tak, taką kierowcą zgotowała wycieczkę.
Panie Romanie, to w takim razie proszę szerokiej drogi, proszę nas słuchać dalej, bo teraz także będzie o drogach. Pan Roman, dziękujemy, 510, 37 i 36, a będzie o drogach, ponieważ z nami jest rolnik. Pan Adam Walterowicz, przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Ponownie, panie Adamie, w czasie reakcji witam. Który to już raz, prawda?
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
To zaczniemy od drogi.
Z przykrością, że się nie damy rady zapomnieć się i że się przypominamy cały czas.
Nie no, bardzo
przepraszamy, ale...
Nawet jak już się wszystko skończy, panie Adamie, to jesteśmy otwarci. Możemy rozmawiać o rolnictwie, uprawach, nawozach różnych...
O bezpiecznej żywności. Dobrej, polskiej, zdrowej żywności.
Bezpiecznej żywności.
Polskiej, zdrowej żywności.
Ostatnio tak przed programem nawet w redakcji porozmawialiśmy chwilę na ten temat, bo oczywiście umówiliśmy się z panem na rozmowę. Porozmawialiśmy na temat upraw ekologicznych. Kiedyś widziałem na wschodzie gdzieś na Podlasiu uprawę ekologiczną. Powiem panu, że zboża nie mogłem znaleźć na tej uprawie. Z okna samochodu. Widziałem, rośnie coś. Myślałem, że to nie użytek, a moja rodzina... Bardzo dobry przyjaciel powiedział, nie, to jest uprawa ekologiczna, tu rośnie owies. Ale to pozytywne, naprawdę było pozytywne dla mnie, bo tam kompletnie żadnych chemii, żadnych środków antychwastowych jakichś nie może być. To jest bardzo zdrowy
owies. Panie redaktorze, można uprawiać ekologicznie. Ja jeszcze pamiętam, uprawialiśmy ekologiczne w bardzo znikomej ilości środków chemicznych. Gdyśmy uprawiali, jeszcze z tatem gospodarzyłem. i można było. Można było od lata 70. można było uprawiać, ale wtedy trzeba po prostu wszystko zbierać z pola. Trochę inna okolica. To nie na tysiące hektarów i nie...
Nie.
No, ale niestety, tak. Ale ta żywność droga musi być. Droga.
Droga, ale ja myślałem, niestety, że te uprawy ekologiczne to jest trochę takie, nie wiem jak to określić, trochę nieprawdziwe, ale przekonałem, no na przykładzie tego jednego...
To jest uprawa dopłat, tak zwanych dopłat.
Że tak,
zwanych
i dopłat. To jest kontrolowane, on mi opowiadał dokładnie, tam absolutnie żadnej chemii, nic, tylko naturalne metody. Panie Adamie, będziecie dzisiaj na S3 czy nie, bo obiecałem panu Romanowi, że powiemy, a nie tylko pan Roman pewnie jest zainteresowany.
Jesteśmy cały czas na S3.
Ale czy zablokujecie dzisiaj?
To znaczy tak, ze względu na to, że no nie chcemy dokuczać ludziom, jest prowadzona akcja protestacyjna rolników w Sejmie. Miejmy nadzieję, że ona coś da. My tutaj mamy cały czas tak naprawdę pogotowie strajkowe, mamy gospodarstwa flagowane, ciągniki jeżdżą w polach z flagami. Wszyscy się dziwią, co te ciągniki tak robią z flagami. No to jest swoją forma też protestu, tylko co ona daje, jeżeli ja będę u siebie protestował. No ale wiemy, że... inaczej nie możemy tego robić, ale ze względu na to, że no nie chcemy za bardzo dokuczać, jak już jesteśmy zmuszeni, to wyjeżdżamy na ulicę. Mm-hmm.
Dzisiaj jeszcze będzie blokada, one przecież te blokady nie trwały przez całą dobę, zwłaszcza ostatnio, tylko tam w godzinach między 14 a 16. Czy dzisiaj jest planowane jeszcze zablokowanie na 2 godziny?
Dzisiaj nie. Dopiero będziemy jechać 16-17, będziemy jechać starą trójką do Szczecina, bo taka była propozycja i sugestie mieszkańców tu naszych, że jedźcie do Szczecina, tam jedźcie do wojewody, jedźcie tam, może to coś da. Wojewoda jest przedstawicielem rządu. Będzie widział, że jesteście, będzie codziennie zaglądał, patrzał przez okno, jesteście, stoicie, wasze sprawy nie są załatwione, jedźcie do Szczecina. No,
no to na
posłuchaliśmy podpowiedzi naszych
ministrów.
Tak. I wojewoda też nas zaprasza, mówi. No.
To prawda, jak jest.
Mówi, że jest w pełni nas popiera, wszyscy nas popierają, tylko wśród przyjaciół wilki zająca zjadły.
Dobrze, panie Adamie, ale to już dzisiaj jedziecie starą trójką do Szczecina, czy kiedy?
Nie, dopiero w środę. Środa i czwartek, 2 dni to taka jest forma protestu. 2 dni będziemy w Szczecinie, przejdziemy przez Szczecin, będziemy pod Urzędem Wojewódzkim. 2 dni ze względu na to, bo mamy cały czas zarejestrowane protesty, trwa. Tylko, że protest trwa teraz, na przykład dzisiaj moje ciągniki są oflagowane i pracują w polu. Ja też jestem dzisiaj w polu, to też jest forma protestu. Cały czas ten protest trwa, bo próbują nas tutaj różne kruczki prawne, że jeżeli nas tam nie ma w tym miejscu i w tym momencie, to protestu nie ma. A nie jest napisane, że my musimy tam protestować w tamtym miejscu, w tym momencie. Po prostu to tylko informujemy policję, że jesteśmy tu, protestujemy, widzimy, że nie ma...
Protest wtedy polega na S3 na tym, że stoi tam jakiś sprzęt, tak?
Nie, protest to jest zgromadzenie, musi być co najmniej 2 osoby. Mhm. Sprzęt może być, nie musi być, ale ze względu na to, że piechur na wojnie nic nie znaczy, praktycznie musi być go masa. A nas za dużo nie ma, to korzystamy z naszych czołgów, czyli jesteśmy wyposażeni w maszyny ciężkie i w ten sposób, można powiedzieć, toczymy nierówną walkę.
Czyli tak naprawdę
z przeciwnikiem.
Ze strójki nie rezygnujecie. Tutaj został protest zgłoszony do końca czerwca. Proszę mnie poprawić, jeżeli zapomniałem. Tak. Do końca czerwca jest protest na S3 między węzłem Gryfino a węzłem Pszczyce.
Tak? To znaczy Gryfino praktycznie Parnica. Do Renic, tylko że tak, to jest węzeł Parnica, tu stoimy, ale nie, Parnica, na Parnicy stoimy, ale praktycznie wyłączony jest odcinek ruchu Renice Gardno. Ostatnio poprosiliśmy, no zostaliśmy poproszeni, ze zrozumieniem podchodzimy o to, że byśmy część jednak ruchu puścili i zgromadzenie ścieśniliśmy i była możliwość komunikacji na S3 i można było jechać.
Czyli nie rezygnujecie ze strójki, w dalszym ciągu jest możliwość, że będzie ona blokowana między węzłem. Tutaj Gryfino-Gardno blisko jest trójki. Tak. To dla orientacji kierowców bardzo długi odcinek, aż do Renic
i Pyrzyce.
Aha. Tak. Dobrze. Czyli to będzie i tu, i tu. I S3 i Szczecin, tak?
Tak, ale tutaj zostawiamy, jedziemy na Szczecin, tutaj zostajemy w pogotowiu, jeżeli się nic nie zmieni, rząd nie będzie podejmował jakichś rozmów i konstruktywnych jakichś decyzji i merytorycznej dyskusji, no to musimy, zmuszeni jesteśmy, nie będziemy czekać, aż w żniwa się wszystko wyleje i będziemy i protestować, i kosić, i to, i tamto. Nie, 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 nie. My na to się nie godzimy. Chcemy do żniw mieć rozwiązania systemowe.
Dobrze, panie Adamie, co będzie w Szczecinie? No przyjedziecie gdzieś w okolice Urzędu Wojewódzkiego na Wały Chrobrego i co?
Myślę, że rozwiniemy wiejskie miasteczko. Myślę, że będziemy informować mieszkańców o dlaczego tam o formie protestu i dlaczego tam stoimy. Myślę, że będziemy jakieś tam warzywa, owoce rozdawać, jak kiedyś to było, i przy okazji ulotkę.
Żeby jakieś bardziej precyzyjne plany, na przykład dawniej miasteczko stało na Szczerbcowej przy Urzędzie Wojewódzkim.
Tu będzie w wejściu do Urzędu Wojewódzkiego.
Czyli na Wałach Chrobrego.
Tak, na Wałach Chrobrego. I tu będzie...
To będzie stałe miasteczko, tak?
Tylko dwa dni będziemy tam stali, dlatego że Urząd Wojewódzki Miejski prosił, że tam już są jakieś następne stragany, jakieś tam coś tam będzie. Co prawda my byśmy nie przeszkadzali nikomu, ale nie chcemy jednak kosztować.
No tak, bo to jest sezon, panie Adamie, więc Wały Chrobrego wiadomo w sezonie imprezy.
Ale my tak samo byśmy... Tak, ale my byśmy za darmo rozdawali tą żywność, bo my tą żywność tak naprawdę oddajemy za bezcen.
No to dobrze, panie Adamie, w czwartek miasteczko zapraszamy.
No ale to byśmy komuś interes popsuli, interes byśmy popsuli komuś, dlatego tylko dwa dni będzie to od środy do czwartku i od piątku się zaczyna i zjeżdżamy.
To panie Adamie, będziemy w kontakcie, czy miasteczko będzie dłużej, bo jak rozumiem, sprawa jest otwarta. Tak jak państwo słyszeli, S3 do końca czerwca. Tutaj cały czas gotowość, Szczecin, czwartek, piątek, miasteczko na Wałach Chrobrego, a co dalej? To w czasach reakcji, nie tylko w wiadomościach, także pełna informacja, tak?
My protestujemy, tak jak nam wszyscy proponują, we własnych gospodarstwach z flagami. Nie wiem, czy to coś daje, czy nie daje, no ale słuchamy po prostu podpowiedzi na naszych mieszkańców, naszych współobywateli Polski.
Pan Adam Walterowicz, przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, był naszym gościem. Panie Adamie,
dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do miłego. 510 37 i 36 numer do nas. Z nami jest pani Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry pani Hanno, witam. Halo? Pani Hanna Pieczyńska, rzecznik z WIK-u. Za chwilę będziemy mieli połączenie. To w takim razie zaczniemy od telefonu. Zatelefonowała do nas słuchaczka w sprawie skweru Janiny Szczerskiej w samym centrum, środku miasta. Skwer nagradzany za to, że jest bardzo przyjemnym, pomysłowym sposobem na zagospodarowanie centrum miasta. Zdaje się, że również, jak dobrze pamiętam, była nagroda za iluminację tam zimą. Były piękne, oświetlone różnego rodzaju przedmioty. No i zatelefonowała słuchaczka, która mieszka przy skwerze Janiny Szczerskiej od wielu, wielu lat i skarży się. I mam nadzieję, że pani Hanna Pieczyńska jest już z nami.
Jestem.
Witam,
dzień dobry.
Pani Hanno. To teraz telefon od naszej słuchaczki.
Dzień dobry. Stała szczecinianka, mieszkająca już przeszło 50 lat tu na Sikorskiego. Nie interesuje pompa na skwerze Janiny Szczerskiej. W zeszłym roku i w tym roku, o ile pamięć mnie nie myli, jeszcze w poprzednim, jest nieczynna. Dlaczego? A drugie to interesuje mnie fontanna, kiedy zostanie uruchomiona. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy za sygnał. Pani Hanno.
No jeśli chodzi o fontannę, to nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo za to odpowiada Zakład Usług Komunalnych. Wiem, że woda to woda, ale akurat tym razem to nie my. Jeśli chodzi o tę pompę konkretną...
Ale w ogóle woda do fontan to przez rury z WIK-u.
Jakby w ogóle w mieście woda, to tak, to my, ale jakby uruchomienie samo w sobie fontan i dbanie o niej, konserwacja, to już nie my. Tylko właśnie Zakład Usług Komunalnych, więc tam można pytać. Ale jeśli chodzi o tę pompę, no ja zgłosiłam oczywiście tą informację, że nie działa. Nie potwierdzę, że ona od 2 czy 3 lat nie działa na pewno, dlatego że jakby kolega, z którym rozmawiałam, nie, jakby był trochę, można powiedzieć, nawet zaskoczony. Jeśli chodzi o te pompy w naszym mieście, to my dbamy o to i staramy się, żeby one funkcjonowały i żeby można było z nich korzystać. To są takie elementy, które nie tylko mają być ładne, bo w Szczecinie jest blisko 130 pomp, z czego prawie 30 jest takich ładnych, zabytkowych berlinek. My dbamy o funkcjonalność i wszystkich tych pomp i również o taką tą część wizualną, jeżeli chodzi o szczególnie o berlinki, żeby było nam ładnie i przyjemnie, bo one są w takich reprezentacyjnych miastach. Natomiast tu jakby nie tylko o tę wizualną część chodzi, ponieważ one mają swoją funkcję i one mają dostarczać wodę mieszkańcom naszego miasta.
To jest poważna funkcja, teraz proszę słuchać.
Bardzo poważna. Tak, tak. W takich kryzysowych sytuacjach bardzo, w których nie możemy z jakiejś przyczyny dostarczyć tej wody do naszych domów. W związku z tym my staramy się, żeby one działały. Na ten moment rzeczywiście, z tego co dowiedziałam się, to kilkanaście takich w mieście nie działa sprawnie. A niestety wynika to w głównej mierze z aktów wandalizmu, bo wszystko to, co można odkręcić i wywieźć, no niestety często jest dewastowane, niszczone, odkręcane, no między innymi złom. Zdarza się niestety też tak, że ktoś swoją frustrację i złość za wszelką cenę chce na tym stalowym czy żeliwnym elemencie różnym, takim czy innym.
A pompa to godny przeciwnik, tak?
Często przeciwnik, któremu ostatecznie niewiele się dzieje, ale brakujący jeden element może spowodować, że cała ta pompa już nie działa. Więc staramy się tę funkcjonalność i sprawność utrzymywać, ale nasze działania w głównej mierze jakby skupiają się na czymś innym, w związku z tym jakby nie jesteśmy w stanie wszystkich tych napraw dokonać tak szybko i sprawnie, jakbyśmy chcieli. Takie dwie, czasami trzy pompy dziennie jesteśmy w stanie naprawić, jeżeli mamy siły i moce przerobowe. No ale jeżeli na przykład nie działa ich 20, no to wiadomo, że ten czas się wydłuża. A jak dochodzimy do końca, to niestety musimy zaczynać często od początku, bo wszystko to, co jest publiczne i miejskie, to jest niczyje i można właśnie się nad tym znęcać i można to niszczyć i dewastować. Oczywiście w mniemaniu niestety części naszych mieszkańców. Więc staramy się, szanowni państwo, jeżeli coś nie działa, to bardzo prosimy zgłaszać, będziemy starali się, żeby to z powrotem uruchomić, a jeśli widzimy kogoś, kto się znęca nad naszą pompą, to też bardzo prosimy o jakiś sygnał, reakcję, może do Straży Miejskiej czy na policję.
To podsumujmy.
No, to wspólne dobro.
Tak, 130 pomp na terenie miasta i to nie jest tylko miły dodatek architektoniczny, ale także bardzo ważna infrastruktura w razie, gdyby zabrakło wody w rurach, prawda? Może tak się wydarzyć. No tak. I teraz pani Hanno, pytanie. Jak z wodą z tych pomp? Do czego się ona
nie
nadaje?
Jest zdatna do spożycia. Ona do takiego bieżącego spożycia się nie nadaje, w związku z tym prosimy nie pić. To nie jest ta woda z naszego systemu wodociągowego, tylko to jest woda taka podziemna. W związku z tym ta jakość może być różna, więc można sobie nią, jak ktoś będzie chciał bardzo mocno podlać gdzieś tam kwiatki czy inne rośliny, a będzie się na pewno nadawała w sytuacjach bardzo skrajnie krytycznych, ale nie polecamy jej spożywać, więc bardzo prosimy tego nie robić.
No dobrze, ale krytyczna sytuacja, to rozumiem, tutaj woda pitna będzie pilnie potrzebna i co wtedy ona po przegotowaniu, ja nie polecam teraz oczywiście, bo nie ma sytuacji krytycznej, ale po przegotowaniu w razie, gdyby w ogóle zabrakło, to będzie się nadawała?
Jest to wysoce prawdopodobne, ale na to pytanie tak na 100% w tej chwili nie odpowiem.
Mm-hmm. No dobrze. Pani Hanno, bardzo dziękuję pani za rozmowę. Pani Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Oczywiście pozdrawiamy również naszą słuchaczkę, która mieszka przy Sikorskiego. Domyślam się, że vis-a-vis skweru Janiny Szczerskiej i mamy nadzieję, że pompa niedługo już będzie mogła służyć mieszkańcom i także fontanna wreszcie wystrzeli pięknymi strumieniami wody i będzie błyszczał ten nagradzany skwer Janiny Szczerskiej w centrum naszego miasta. 510, 37 i 36. Zaczęliśmy od służby zdrowia i będziemy kończyli w czasie reakcji także służbą zdrowia. I witam kolejnego gościa. Mam nadzieję, że już jest przy telefonie. Pan Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. A będziemy rozmawiali o tak zwanych pustych wizytach. Już od dłuższego czasu ten temat przewija się. Także w czasie reakcji jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy. Dlatego, że Okręgowa Rada Lekarska opublikowała pewne statystyki i one są mocno niepokojące. Otóż okazuje się, że 1 300 000, to chyba są ogólnopolskie dane, 1 300 000 wizyt u lekarzy rocznie nie odbywa się. Nie odbywa się nie dlatego, że lekarza nie było, nie dlatego, że przychodnia została zamknięta, tylko dlatego, że z różnych powodów pacjenci nie przychodzą i tych wizyt wcześniej nie odwołują i jest to poważny problem. Z nami jest już pan Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Dzień dobry, panie Michale, witam serdecznie.
Witam serdecznie państwa.
Panie Michale, puste wizyty. Czy to rzeczywiście jest na tyle poważny problem, że gdyby zlikwidować ten kłopot z nieodwoływaniem wizyt lekarskich przez pacjentów, którzy z różnych powodów z tej wizyty nie skorzystają, to kolejki radykalnie by się skróciły. A jakie są kolejki, to wszyscy wiedzą, nawet nie trzeba mówić.
Znaczy, no oczywiście potrzeby zdrowotne Polaków po pandemii znacznie wzrosły i każda akcja, która by powodowała, że jednak te wizyty się będą na bieżąco odbywały, czyli nie będzie tak zwanych pustych okienek i niestety będzie duża frustracja personelu, że czekamy na pacjenta, a pacjent się nie zjawia. No niestety będzie wydłużało ten czas konsultacji. No, jesteśmy świadomi tego, że nasz system państwowy nie jest doskonały i niestety dochodzi do sytuacji, kiedy oczekiwanie na daną poradę jest wydłużone. I tutaj no, apelujemy do pacjentów, też została przeprowadzona taka akcja Samorządu Lekarskiego w Szczecinie, Bydgoskiej Izby Lekarskiej oraz Warszawskiej.
Panie Michale, mam prośbę, bo jakiś jest problem z połączeniem. Jakby pan znalazł lepsze miejsce z zasięgiem, to czasami wystarczy przesunąć się o kilkanaście centymetrów.
A teraz mnie lepiej słycha?
Naprawdę.
Teraz lepiej, przepraszam słuchaczy bardzo serdecznie. Trzeba wziąć pod uwagę, że, bo nie wiem kiedy skończyłem, to powtórzę. Chodzi nam o to, że należy na każdą niestety taką sytuację, kiedy niestety brakuje nam pacjentów na wizycie, to powoduje frustrację też trochę personelu, bo my zamiast przyjmować, nasz czas był wykorzystywany efektywnie, niestety dochodzi do sytuacji, kiedy no niestety to wszystko się opóźnia i to nie jest dobre ani dla personelu, ani dla pacjentów, a zależy nam na tym, żeby ten cały proces diagnostyczny był po prostu lepszy i bardziej efektywny.
Panie Michale, ja przeczytałem ten cały raport i mam wrażenie, proszę mnie poprawić, jeżeli jest ono błędne, że właściwie odpowiedzialność na te nieodwoływane wizyty, kiedy pacjent wie, że nie przyjdzie i nie informuje, jest przerzucana na samych pacjentów. Dobrze odczytałem intencje autorów?
Nie.
No bo 1 300 000 odwołanych, nieodwołanych wizyt, które się nie odbyły, to jest no bardzo dużo, powiem. I rzeczywiście to jest problem.
Znaczy, powiem w ten sposób. No, oczywiście należy poprawić i z tego, co wiem, podmioty lecznicze rozwijają narzędzia chociażby teleinformatyczne, które mają przypominać o danej wizycie, są wysyłane SMS-y, są tutaj możliwe jak gdyby tego typu działania. Natomiast to, co niestety musimy się też uderzyć w piersi jako społeczeństwo, że też z tym nieodwoływaniem wizyt bywa różnie i w tym momencie często pacjenci, którzy by chcieli mieć pilną wizytę, no to często jej nie mogą dostać, bo po prostu brakuje po prostu fizycznie miejsca.
Przeczytam zdanie z tego raportu. Wydawałoby się, że poszerzanie świadomości społecznej w temacie odwoływania wizyt u lekarzy, gdy nie zamierzamy z nich skorzystać, idzie w dobrym kierunku. Dziesiątki kampanii społecznych, liczne apele lekarzy i lekarzy dentystów, uświadamianie pacjentom, jak poważne konsekwencje finansowe oraz organizacyjne ma pozostawianie pustych wizyt. Efekty nie są jednak zadowalające. Kropka. Panie Michale, ja myślę, że problem właściwie bardziej leży po stronie służby zdrowia ogólnie. Proszę sobie wyobrazić, że pacjent nawet chce odwołać wizytę, ale jak ma czekać przy telefonie 2 godziny i na końcu jeszcze usłyszeć sygnał zajętości, bo tak bywa, prawda, przy próbie dodzwonienia się do rejestracji, no to przy dobrej woli nawet odwołanie tej wizyty jest niemożliwe wręcz.
Oczywiście zgodzę się z panem, że nie jest idealnie to, co podkreśliłem na samym początku, że organizacja ochrony zdrowia w Polsce nie jest idealna. Jakby była idealna, to byśmy prawdopodobnie dzisiaj nie rozmawiali. Dlatego należy dążyć do rozwijania. Jestem wielkim fanem wszelkich rozwiązań teleinformatycznych. W momencie, jeżeli byśmy mogli, załóżmy się, zalogować do jakiegoś portalu i po prostu kliknąć odwołuje, czy to nawet ktoś by nam mógł pomóc, jeżeli jesteśmy osobami starszymi, żeby ktoś z tego młodszego pokolenia mógł za nas to zrobić, to na pewno byłoby bardziej efektywne i w tym momencie powodowało oznaczałoby, że te terminy nie byłyby sztucznie przetrzymywane. Ja oczywiście się zgodzę,
może w tym raporcie zaznaczyć, że problemem nie są pacjenci, prawda? Przecież to są klienci służby zdrowia, którzy płacą składki zdrowotne, płacą podatki, prawda? Jeżeli mamy do czynienia z prywatną służbą zdrowia, no to tutaj bardzo często, albo nawet to jest regułą, że z takich przychodni otrzymujemy jakiegoś SMS albo nawet telefon z przypomnieniem i pytaniem, czy na pewno pan, pani przyjdzie na umówioną wizytę, a tutaj no to jest rzadkość, prawda?
No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ta organizacja ochrony zdrowia jest w systemie publicznym nie jest idealna. Natomiast to, co warto podkreślić, też jest skala inna. No, żebyśmy popatrzyli jednak,
tak,
szpitale
prawda.
Publiczne mają dużo bardziej rozbudowane poradnie niż załóżmy samodzielna rejestracja w jakimś mniejszym gabinecie. Więc jak gdyby tutaj ten efekt skali robi dużą różnicę. Natomiast zgodzę się oczywiście z panem, że powinniśmy dążyć do tego, że ten system był na tyle przyjazny i przejrzysty, żeby każdy mógłby się dodzwonić. A z drugiej strony, jeżeli się nie może dodzwonić, w inny sposób.
Bo jeszcze, panie Michale, tutaj wcześniej również był poruszany ten wątek pustych wizyt w czasie reakcji i nawet były głosy, żeby stosować jakieś kary finansowe wobec pacjentów, którzy nie odwołują. Teraz zadzwonił do nas pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Paweł, no już pan redaktor mnie uprzedził z tym właśnie komentarzem odnośnie tych płatnych wizyt, które są prywatnie. Tam faktycznie za każdym razem, kiedy ja się rejestruję, nie ma problemu. Za każdym razem wszędzie, a kompletnie wszędzie dzwonią, dzień wcześniej, dwa dni. Jeszcze w tym samym dniu potrafią zadzwonić, wysłać SMS-a, że proszę przyjść na wizytę albo ją odwołać. I powiem panu, to jest biznes. Jeżeli ktoś dba o swój biznes, tak będzie. A natomiast tutaj nikt nie dba o ten biznes, ponieważ my wszyscy za to płacimy i tak naprawdę nikt nie ponosi żadnych
kar. I nie mamy wyjścia.
Przychodni prywatnej, niestety, jeżeli nie przyjdzie ktoś, no to po prostu niestety nie zarobi ta osoba, tak? Ten lekarz czy tam jakaś przychodnia nie zarobi, żadnych pieniędzy nie ma. A tu przyjdzie czy nie przyjdzie, czy się leży, czy tam się stoi, to temu się należy. Wie pan, to jest tylko na zasadzie, tylko już nie, może nie odpowiedzialności ludzi, ale mi się wydaje, że trzeba naprawdę wprowadzić jakieś kary, albo na przykład, że nie będzie mógł skorzystać z kolejnej wizyty, tylko będzie musiał prywatnie pójść, niestety, nie skorzystałeś.
Ale pan, panie Pawle, idzie w kierunku karania pacjentów, a ja cały czas usiłuję właśnie odejść od obciążania pacjentów odpowiedzialnością za ten stan rzeczy i starać się znaleźć rozwiązania w samym systemie. Tutaj
no
rzeczywiście
to jedyne wyjście jest takie, panie redaktorze, żeby tylko i wyłącznie zrobić tak, jak prywatne to przychodnie mają. Po prostu niestety trzeba ten system poprawić, dzwonić, trzeba wysyłać, upominać i to było chyba jakby najprostsze rozwiązanie faktycznie. Bo
ale nie wiem, na przykład sztuczną inteligencję zatrudnić, która by wysyłała SMS-a do takiego pacjenta przed wizytą. System by widział, że zbliża się, prawda? Mamy zarejestrowanego pacjenta, mamy do niego numer. Wysyłany jest SMS z prośbą o zwrotną informację. Przyjdziesz czy nie przyjdziesz?
Tylko
choćby to.
To jest biznes, powiem panie dyrektorze. Niestety prywatne przychodnie będą o to dbały, a natomiast tutaj to jest ZUS. To jest worek bez dna niestety. No i my za to wszystko płacimy. Potem my przedsiębiorcy, jako ja, taka jednoosobowa firma, płacę niestety 2000 ZUS-u czy 2500 miesięcznie. Dzięki takim właśnie pacjentom, ponieważ to wszystko się nie klei. No przykro mi bardzo, ale my za to płacimy najwięcej przedsiębiorcy, którzy składamy się do tej niestety studni bez dna.
Pan Paweł, dziękuję bardzo za telefon, panie Pawle. Panie Michale, jakaś puenta na koniec, to może jednak bardziej zwrócić uwagę na to, co dzieje się w samym systemie. Tutaj rzeczywiście powiedział pan o efekcie skali, tu pełna zgoda, tak? Prywatnemu sektorowi może jest łatwiej, bo nie te liczby, państwowemu znacznie trudniej, ale pacjenci i obciążanie ich odpowiedzialnością za ten stan rzeczy, to w moim przekonaniu nie ten kierunek.
Broń się, panie Boże, panie redaktorze, pamiętajmy, że to pacjenci są beneficjentami tego systemu i powinni z niego korzystać, a nie go wyręczać, więc tutaj pełna zgoda. Oczywiście ten efekt skali powoduje, że jeżeli byśmy chcieli uzyskać takie efekty, o którym mówił nasz chociażby radiosłuchacz, no to trzeba by po prostu dotrudnić więcej osób na rejestracjach, a tutaj zaczyna się ten niewygodny temat na temat pieniędzy i przeznaczenia
odpowiednich
środków. Oczywiście, tylko że no technologicznie, jeżeli załóżmy, tutaj pan radiosłuchacz podkreślał to, że jednak te przychodnie dzwonią do pacjentów, no to sztuczna inteligencja nie zadzwoni do każdego i go nie wypyta, tym bardziej starsze osoby mogą mieć problem ze zrozumieniem takiej automatycznej sekretarki, która do nas dzwoni. Więc oczywiście wszystko się da zrobić, tylko niestety wszystko się później rozbija trochę też o koszty tego wszystkiego. Tutaj z jedną rzeczą chciałem się nie zgodzić, ponieważ powiedziano, czy się stoi, czy się leży, no to jednak te pieniądze płyną do usługodawców, nawet w systemie państwowym, jeżeli chodzi o tak zwaną ambulatoryjną, specjalistyczną opiekę, to tutaj się płaci za to, że ktoś przyjdzie, a nie, że ktoś nie przyjdzie.
Czyli pusta wizyta niepłatna.
Pusta wizyta jest niestety niepłatna. Trochę inaczej jest u lekarza rodzinnego, ale to chyba dyskusja na audycję. Natomiast tutaj chciałem podkreślić, że oczywiście pacjenci mają prawo wymagać, tylko trzeba też spojrzeć na to, jak to politycy ten system stworzyli i czy da się do końca w tych ramach finansowych i jak gdyby w tych wymaganiach, które zostały postawione, po prostu da się to zrealizować.
Pan Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, był naszym gościem. Panie Michale, bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim dziękuję.
A państwa proszę o komentarze 510-37-32. Już z czujnym numerem pozostawiam państwa. Przez całą dobę można dzwonić, można także pisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Jutro po godzinie 12 zaprosi państwa Janusz Wilczyński, Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.